Jak ten pobyt w Rosji panu mija? Czy są możliwe jakieś treningi, w jakimś zakresie wychodzenie z domu? Czy to jest jakaś taka dosyć sztywna izolacja?
Izolacja na pewno nie była taka restrykcyjna jak w Polsce. Teoretycznie tutaj jeszcze ta fala, ten szczyt epidemii nie doszedł. Tak się wypowiadają tutaj ludzie z rządu rosyjskiego. Ale mówię, ta izolacja nie była aż taka restrykcyjna, bo nie było problemu, żeby gdzieś tam wsiąść w samochód, pojechać do sklepu, czy nawet się przespacerować tutaj ulicami Petersburga. Od wczoraj praktycznie wszyscy noszą maseczki. Nawet taka śmieszna sytuacja była, bo akurat syn poszedł do sklepu i pani mu powiedziała, że albo założy maseczkę, albo nie będzie mógł zrobić zakupów, więc musiał sobie kupić maseczkę, tak? Na dobrą sprawę, bo mówię, to nie było tak przestrzegane jak gdzieś tam w Polsce, z tego co wiem. I nie było jakichś takich większych obostrzeń, jeżeli chodzi o ruchy. No, jeżeli miałeś to zakażenie, to siłą rzeczy, bo jest sprawdzany i nadal pewnie jesteś, ale osoby, które gdzieś tam nie miały styczności z wirusem, nie były, że tak powiem, uwięzione w domach, tylko no, trzeba było uważać i trzeba było zachować te takie podstawowe, że tak powiem, zasady poruszania się między ludźmi. Jeżeli chodzi o treningi, no to tutaj w domu sobie przygotowałem taką siłownię i całą rodziną staramy się ćwiczyć, cały czas aktywnie spędzać czas i gdzieś tą formę utrzymywać, bo wiadomo, że w momencie, kiedy sportowiec pozwoli sobie na za długi odpoczynek, no to potem wrócić do optymalnej formy jest bardzo trudno i zajmuje to dużo więcej czasu, niż gdy cały czas gdzieś tam się jest w ruchu.
Czy w jakimś sensie klub coś narzucał? Jakieś obostrzenia, jakieś zasady, których musieliście, że tak powiem, przestrzegać?
Znaczy my do końca marca jeszcze mogliśmy swobodnie używać obiekty sportowe, jeżeli chodzi o nasz klub. Mogliśmy korzystać z obiektów sportowych. Treningi normalnie się odbywały. W 9 marca, tak na dobrą sprawę, prezydent Putin zarządził tydzień bez pracy dla całej Rosji. No i potem już mimo wszystko wprowadzili te obostrzenia, że hale sportowe i większe miejsca w większych skupiskach ludzi, gdzie się pojawiały, zostały zamknięte. Także do tego czasu było ok. Klub sam w sobie bardzo profesjonalnie, jeżeli chodzi o podejście do kontraktów, bardzo profesjonalnie, jeżeli chodzi o rozmowę z nami, jaka jest sytuacja i tak dalej. Obecnie i tak czekamy na decyzję Euroligi, czy będziemy grali dalej, czy jednak ten sezon się zakończy i ta decyzja ma zapaść 24 maja. Także do tego czasu teoretycznie jesteśmy wszyscy pod kontraktami i musimy wykonywać nasze jakieś tam obowiązki klubowe. Nie jest to określone, że teraz ty masz, nie wiem, dzisiaj przebiec 5 kilometrów i zrobić, nie wiem, 100 pompek, tylko w miarę możliwości klub też powiedział, że ufa nam w tym zakresie utrzymywania formy i podejściu profesjonalnego do zawodu i po prostu, żebyśmy też, jeżeli padnie takie zdanie, że okej, wracamy do gry, no to żebyśmy też byli na to gotowi.
Ale rozumiem, że szykuje się też pan na taki scenariusz powrotu do kraju.
Tak, tak. No ten scenariusz, mówię, w tym momencie też ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, tak? Będziemy grali, nie będziemy grali, bo zostało jeszcze do tej decyzji tam 11 dni. Euroliga założyła sobie, że do 24 maja muszą podjąć decyzję, czy będzie organizowany dalej sezon w postaci takiej, że miałoby to wyglądać w maju, pod koniec maja zawodnicy mieliby się zjechać z powrotem do klubów, przejść kwarantannę. Po kwarantannie mielibyśmy chyba 3,5 tygodnia treningów, czyli powrotu jakieś tam do formy. No i potem chcą zorganizować dokończenie sezonu w jednym mieście. Tam były brane pod uwagę kilka miast. Wiem, że była brana pod uwagę Moskwa, chyba Ateny, Belgrad, Kowno i tak dalej. Więc jest dużo miast, które chciałyby to zorganizować, ale teraz no, kwestia jest po prostu, jaka będzie sytuacja w poszczególnych krajach i czy te restrykcje zostaną chociażby trochę poluzowane. Jeżeli zostaną poluzowane, no to jakieś tam szansa się gdzieś tam pojawia, że może rzeczywiście w tym lipcu dałoby się jeszcze te kilka meczów dograć i zakończyć sezon tak, jak powinno się zakończyć. Aczkolwiek tutaj większość głosów jest, w sensie większość tak między nami, jak rozmawiamy ze sobą, z zawodnikami, no to, to mimo wszystko tak mało jest to prawdopodobne, że, żeby się to mogło wydarzyć, no bo ten wirus cały czas panuje i w Europie, i na świecie, i są miejsca, w których on jest bardziej natężony, są miejsca, w których on gdzieś tam przechodzi, ale, ale tak, żeby teraz każdy miał równe, że tak powiem, szanse, no to, to ciężko stworzyć takie, taką, taką bazę.
Kończąc ten wątek rosyjski, chciałem spytać, no bo wiadomo, koszykówka to jest sport, w którym język angielski to jest taki język, no wiadomo, podstawowy, nie wiem, siatkówka to język włoski bardzo często. A jak pan z rosyjskim stoi, że tak powiem?
Znaczy osobiście zarówno ja, jak i żona jesteśmy po liceum, w którym mieliśmy lekcje języka rosyjskiego, także ja osobiście, zresztą żona też, pisaliśmy maturę z rosyjskiego.
Myślałem, że pan z tego pokolenia, które nie ma rosyjskiego, nie miało rosyjskiego.
Tak, tak. Dla nas ten rosyjski nie jest problemem. Rozumiemy dużo, w sensie praktycznie wszystko rozumiemy. Okej, no jakieś tam bardzo tam zdania złożone nadrzędnie, podrzędno i tak dalej, no to ciężko mimo wszystko je stworzyć, ale tak, żeby się porozumiewać i dogadywać w codziennych tam rozmowach, czy wyrażać swoje potrzeby po rosyjsku, no to, to nie mamy z tym problemu. No, tak jak pan już wspomniał, najgorzej mają rzeczywiście chociażby Amerykanie, którzy przyjeżdżają tutaj do Rosji. Akurat tutaj w Petersburgu jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj mimo wszystko dużo Rosjan mówi po angielsku, w centrum chociażby. Czy się pójdzie do restauracji, czy nawet do sklepu, jest szansa, że się spotka osobę mówiącą po rosyjsku, po angielsku, przepraszam. Ale na przykład tak jak ja byłem w zeszłym roku w Krasnodarze, gdzie to już jest dużo, dużo dalej w głąb Rosji, no to nie było szansy, żeby znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku, tak żeby się dogadać. W sklepie nie ma szans, tak na dobrą sprawę, nie? Także osoby przyjeżdżające, które nigdy nie miały styczności z tym językiem, no przychodzą trochę szok. Przychodzą, to jest dla nich trochę ciężka sytuacja, bym powiedział.
Pamiętam, jak ja się uczyłem rosyjskiego, no to dosyć dużo było, tak już mówiąc kolokwialnie, tych czytanek chociażby o Petersburgu, Ermitaż, rzeka Newa i tak dalej, i tak dalej. Już pan tam jest od pewnego czasu. To rzeczywiście jest takie miasto, które robi wrażenie na osobie, która tam przebywa.
Ja byłem w Petersburgu wcześniej, ale tak, żeby mieszkać, no to mój pierwszy rok to był. I na pewno jest to miasto, które robi wrażenie pod względem architektury i historii. Tak. Pogody tutaj nie polecam, bo pogoda jest naprawdę, że tak powiem, ciężka do zniesienia, bo nawet żona się śmieje, że zima tutaj trwa 10 miesięcy. Jeszcze nawet, nie wiem, 2 dni temu tutaj popadywał czasem śnieg. Także, no mówię, pogoda jest jaka jest. No i to miasto bym powiedział, że jest takie dosyć specyficzne. Czuć w nim taką aurę tajemniczości i tak jak pan wspomniał, no jest to miasto artystów, teatrów i muzeów. Jest tego mnóstwo. Na każdej ulicy jest minimum jeden teatr. Gdzieś jakieś opery i tak dalej. No mieliśmy to szczęście, bo zostaliśmy zaproszeni też przez tutaj pana konsula Rzeczpospolitej w Petersburgu na przedstawienie, na sztukę, która była wystawiana właśnie w Teatrze Ermitażu. I no są takie przeżycia, wie pan, fajne, takie naprawdę kształtujące też człowieka i gdzieś tam można z tego się dużo nauczyć i poczuć tą historię tego miasta.
Jak już mówimy o fajnych przeżyciach, no to w ostatnich już ładnych paru miesiącach absolutnie się jakby odmieniło to postrzeganie reprezentacji Polski dzięki tym wynikom. Trochę stęskniony pan jest za reprezentacją, no biorąc pod uwagę to, że nie wiadomo kiedy będzie można jakoś się spotkać, zagrać. No wiadomo, że to wszystkie kwestie igrzysk olimpijskich, turniejów przełożone. Więc jest jakaś taka tęsknota, szczególnie no, że ostatnio nie było pana, prawda?
No,
był mecz z Hiszpanią, fantastyczny.
Tak, ja bardzo bym chciał wrócić jak najszybciej do reprezentacji, bo to są takie, wie pan, chwile. Jadąc na reprezentację, nie grasz dla pieniędzy, tylko grasz właśnie dla swojego kraju, grasz dla siebie, dla swoich bliskich, dla rodziny i to jest ta możliwość, że kiedy tylko masz, że tak powiem, możliwość, tak? Bo tak jak pan wspomniał, mnie nie było na 2 poprzednich meczach z reprezentacją ze względu na to, że mój klub występował w Eurolidze, plus ze względu na to, że też byłem kontuzjowany, nie mogłem przyjechać. No to czuję się tą pustkę i taki brak w sercu, nie? Że ostatnie tam 10 lat jeździłeś na każdy mecz, brałeś udział w tych wydarzeniach i teraz, kurczę, możesz tylko oglądać i przeżywać te emocje w telewizji. Bardzo bym chciał jak najszybciej wrócić do reprezentacji. Mam tam wielu naprawdę dobrych kolegów, trenerów i przyjaciół i mam nadzieję, że to się niedługo spełni, chociaż tak jak pan wspomniał, no ta pandemia, ten wirus niestety no nie napawa optymizmem.
Chciałem troszeczkę tak wrócić. Wicemistrzostwo świata wywalczone przed laty w juniorskiej reprezentacji. Zastanawiam się, czy gdzieś to w panu zostało w tym sensie, że śledzi pan na przykład dzisiaj, sprawdza, co dzieje się w juniorskich reprezentacjach Polski, bo być może też niektórzy z tych zawodników dołączą za jakiś czas do pierwszej drużyny. Więc czy zostało pod tym względem jakiś sentyment do tych młodzieżowych rozgrywek i tego sukcesu sprzed 10 lat?
To znaczy, ja bardzo lubię, w sensie może jak są Mistrzostwa Europy latem, młodzieżowe U20, U18, U16. To naprawdę, jak jestem przy komputerze i mam chwilę czasu, to bardzo chętnie obejrzę. I bardzo chętnie oglądam też młodzieżowe Mistrzostwa Polski, czy to półfinały, czy finały, żeby właśnie tak jak pan wspomniał, zobaczyć, jak będzie wyglądał nabór późniejszy do reprezentacji seniorskiej, czy tam są jakieś osoby, które warto odnotować i które gdzieś tam warto obserwować. Także staram się być na bieżąco, ale tak jak mówię, no też gdzieś tam te transmisje czy statystyki nie oddają wszystkiego, bo to można trafić na świetny mecz zawodnika, można trafić na bardzo słaby i wtedy ciężko jest ocenić po jednym, dwóch meczach, tak? To wszystko się zbiera na różne aspekty, czy dana osoba będzie w stanie gdzieś tam nam kiedyś pomóc w reprezentacji, czy nie. Także staram się oglądać, staram się gdzieś tam wracać do tego. Na pewno Mistrzostwa Świata w Hamburgu to już tak na dobrą sprawę prawie 10 lat mija. Nawet nie wiem, gdzie to przeleciało. No to jest sentyment, to są takie wspomnienia, które gdzieś tam żyją w sercu głęboko.
To panie Mateuszu, zbliżając się do końca, skoro mówił pan o komputerze, chciałem spytać, czy śledzi pan serial Last Dance, no bo to teraz zrobiło się modne chyba nie tylko wśród ludzi, którzy kochają koszykówkę, ale też wśród wszystkich tych, którzy chociażby w Polsce gdzieś dorastali w tym czasie. No dla pana to pewnie troszeczkę za młode lata, żeby jakoś gdzieś śledzić jeszcze tą chyba nawet końcówkę Jordana tak naprawdę. Drugą część jego koszykarskiej kariery, kiedy były te ponowne 3 mistrzostwa Chicago Bulls, ale czy to jest coś, co dla pana jest atrakcyjne, ciekawe?
Tak jak pan wspomniał, myślę, że nie jest to ciekawe tylko dla osób, które gdzieś tam interesują się koszykówką, ale no Michael Jordan to nie tylko koszykówka, ale znana w całym świecie marka i uznana, tak? Także wydaje mi się, że osoby nawet nie do końca zainteresowane koszykówką są zainteresowane osobą, która doszła tak wysoko, bo obecnie jest bilionerem w Stanach, w sensie miliarderem po polsku, dobra, też te
i tak
słowa. może niedługo będzie bilionerem, także mówię, na pewno jest to ciekawe. No ja na pewno patrzę też przez pryzmat swój, przez pryzmat koszykówki, przez pryzmat jego psychologii, jak on podchodził do pewnych rzeczy i to jest gdzieś tam dla mnie inspiracją i no nie będę ukrywał, że siedzę z zapartym tchem, czekam na poniedziałek, bo to w poniedziałki jest tutaj w Europie, wychodzą te odcinki, kolejne 2, no i to jest obowiązkowa lektura, tak? Siedzę z zapartym tchem i oglądam i nie ma, nic nie jest w stanie tego przerwać ani przeszkodzić temu.
Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś, albo jak silne są w panu takie chęci jeszcze może spróbowania się gdzieś za oceanem, bo pamiętamy ten draft, który pewnie no gdzieś tam nie spełnił pańskich oczekiwań. Czy to jeszcze gdzieś w panu jest?
Wie pan, tak ciężko jest teoretyzować, tak? Bo
ale jakieś marzenia można mieć.
Gdyby szansa się pojawiła, to na pewno człowiek by usiadł i rozważył wszystkie za i przeciw, tak? Ja już też młodszy nie będę. Z roku na rok tych lat przybywa i teraz no, kwestia tego, czy w danym momencie byłby to dobry dla mnie krok, żeby pojechać za granicę, czy nie. Na pewno gdyby się taka szansa pojawiła, na pewno bym to rozważył, ale nie ma z mojej strony jakiegoś tego ciśnienia, tak jak to było, gdy miałem, nie wiem, 18 lat i byłem sfokusowany, bo dobra, chciałbym do tego NBA, będę wszystko robił, żeby dostać się do NBA. też miałem okazję pojechać tam, zobaczyć, jak to wygląda od środka, przymierzyć się do tego, czy rzeczywiście tego chcę i tak dalej. No, mówię, NBA nie jest końcem świata, obecnie Euroliga rośnie w siłę, jest drugą najlepszą ligą na świecie. Swobodnie niektóre zespoły z Euroligi mogą rywalizować z zespołami z NBA. Także nie wiadomo, co będzie za 3-5 lat, gdzie ja już też będę w swoim, że tak powiem, takim czasie najlepszym dla zawodnika. Ciśnienia wielkiego nie mam, aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli byłaby możliwość, na pewno bym usiadł, na pewno bym się na tym zastanowił. Szkoda, że pewne rzeczy się potoczyły, jak się potoczyły, bo może dzisiaj już nie musiałbym na ten temat myśleć i miałbym to odhaczone, ale takie jest życie, trzeba ze wszystkiego wyciągać jakieś tam wnioski i uczyć się.